środku dnia.
15 po 12. Jeff Lynne śpiewał o Last Train to London, czyli ostatni pociąg do Londynu. Ciekawe, czy Centralny Port Komunikacyjny zamówił Jeffa Lynne'a kiedyś piosenkę First Train to Sieradz, pierwszy pociąg do Sieradza. Proszę Państwa, przy mikrofonie Rafał Rygulski, za konsoletą Rafał Polacki, a w studio dwóch gości, panowie Michał Kmiecik, specjalista do spraw relacji z otoczeniem inwestycji kolejowych w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
I pan Bartosz Głuszczak, koordynator merytoryczny konsultowanego właśnie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tejże trasy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Proszę pana, tak troszeczkę jeszcze żartując na początek, bo żarty za chwileczkę skończymy. Piosenka o pociągu do Sieradza przydałaby się?
Myślę, żeby się przydała, tak samo jak przydałaby się piosenka o pociągu do Poznania.
Dobrze, to może będzie czas, żeby u Jeffa Lynne'a jeszcze taką kompozycję zamówić. Proszę Państwa, dokładnie od 5 września w Wielkopolsce, w kolejnych gminach odbywają się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu linii kolejowej numer 85 Sieradz-Pleszew-Kalisz-Poznań. To ta linia ma dowozić pasażerów tak docelowo do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panowie są ekspertami, którzy z ramienia CPK się z mieszkańcami Wielkopolski spotykają i chcę zapytać tak ogólnie, jaka jest atmosfera na tych spotkaniach?
Panie redaktorze, ja pozwolę jeszcze sobie tylko jedną rzecz uzupełnić. Te spotkania wprawdzie mają skróconą nazwę konsultacje społeczne, natomiast to tak naprawdę są spotkania informacyjno-konsultacyjne. Jaka jest różnica? Ano taka, że spotkania informacyjno-konsultacyjne nie są obligatoryjne z punktu widzenia prawa. My w tej chwili zbieramy informacje na temat każdego z przebiegu wariantów, a same warianty będą jeszcze konsultowane na etapie, ten wariant inwestorski będzie konsultowany na etapie decyzji środowiskowej. Natomiast jeżeli chodzi o atmosferę na spotkaniach, no jest emocjonująco. Jest na pewno emocjonująco. Mieszkańcy przychodzą ze swoimi obawami i z pytaniami dotyczącymi konkretnych przebiegów.
Ale to pana zapytam, skoro te konsultacje nie są wymagane prawem na tym etapie, to jaka w ogóle jest ich moc taka sprawcza? Czy one mają w ogóle i będą miały wpływ na ostateczny kształt, na ostateczny wybór wariantu? Bo tych wariantów mamy w tej chwili 4 rozpatrywane, one są u was pokolorowane, czyli jest wariant niebieski, czerwony, zielony, żółty. Czy te konsultacje wpłyną na to, który wariant zostanie wybrany?
Te konsultacje są bardzo istotne z punktu widzenia również projektowego, ponieważ mieszkańcy, mając możliwość bezpośredniej rozmowy z projektantem, mogą też przekazać zespołowi projektowemu informacje, których trudno jest zebrać z dokumentów czy też z jakiejś perspektywy. Projektuje te warianty poznańska firma, co jest myślę dobrą informacją dla mieszkańców Wielkopolski i dla mieszkańców Poznania, ponieważ jest to firma, która zna lokalne uwarunkowania. Niemniej jednak są kwestie. Na przykład mamy informację od jednej z mieszkanek, że jej dom sąsiaduje z pustostanem po drugiej stronie i w tej chwili linia kolejowa przebiega bezpośrednio przez dom tej mieszkanki. Pani zgłosiła takie zapotrzebowanie o przesunięcie dosłownie o kilka metrów linii kolejowej, tak żeby można było przeprowadzić ją przez ten pustostan, a nie przez zamieszkały dom. Czy to się uda? Nie wiemy, ale bez tych informacji od mieszkańców projektanci na pewno nie podjęliby próby.
Czyli ja rozumiem, że jest duża szansa, że te konsultacje, zbierane przez państwa informacje, wpłyną na kształt projektu, bo projekt dopiero powstaje.
Tak. Krótko mówiąc, tak. Te informacje od mieszkańców, te, które będą możliwe do zastosowania, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że w tej chwili jesteśmy na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Środowiskowa, rozumiane również jako społeczne. Zebraliśmy już część informacji technicznych. zbieramy informacje pozostałe środowiskowe, a więc społeczne, jesteśmy na etapie, na którym możemy już coś zaproponować. Natomiast to jeszcze nie jest zamknięty proces. Projekt budowlany będzie powstawał na późniejszych etapach.
Rozumiem. Proszę jeszcze wyjaśnić, bo byłem na dwóch spotkaniach z tych, które się już odbyły i między innymi uczestnicy mają taką wątpliwość. Jaka jest gwarancja, że ta linia w ogóle tak naprawdę będzie budowana? Bo trwają rozmowy, one, jak sam pan przyznał, atmosfera bywa gorąca i jest obawa taka, że ludzie popadną w różne właśnie skrajne emocje, być może się między sobą nawet skłócą miejscowości, bo jedna chce, żeby linia poszła tam, a tamta, żeby tu. No i teraz będzie nerwowo, będzie niespokojnie, a być może tej budowy nie będzie. Czy mamy zagwarantowane to, że w ogóle ona będzie realizowana, ta inwestycja?
Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że nasza inwestycja, nasza linia kolejowa na odcinku Sieradz-Poznań to jest tak naprawdę uzupełnienie tak zwanego Y, czyli oddzielnym projektem Centralny Port Komunikacyjny realizuje odcinek Warszawa-Łódź, który bezpośrednio się łączy z węzłem przesiadkowym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kolejny projekt to jest Łódź, Sieradz, Wrocław i my jesteśmy uzupełnieniem tego odcinka linii kolejowej na trasie Sieradz, Poznań. Czyli tak naprawdę jest to z punktu widzenia polityki transportowej Polski bardzo istotny odcinek. Natomiast teraz skupiając się bezpośrednio na odcinku Sieradz, Poznań, to możemy powiedzieć, że już na tym etapie, na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego mamy dofinansowanie ze środków CEF Reflow, tak więc jest ten projekt dofinansowany ze środków europejskich. On został bardzo wysoko oceniony jako niezwykle, niezwykle istotny.
Czyli to oznacza, że on jest przydatny, powiedzmy, w skali międzynarodowej. Tak możemy to ocenić?
Oczywiście w skali międzynarodowej, w skali krajowej, jak i potrzebny dla samego Poznania. Też koncepcja tak zwanego Y zakłada szybkie połączenia między innymi między Poznaniem a Kaliszem. Aktualnie tego nie mamy. Między Poznaniem, Kaliszem a Łodzią. W tym momencie też takie połączenia kolejowe no, nie są zbyt komfortowe. Ta koncepcja to wszystko umożliwi. Oczywiście umożliwi również połączenie się z Warszawą poniżej 2 godzin. No, nasza koncepcja zakłada, że będzie do czas godzinę 55 minut. Dlatego idziemy w tym momencie zgodnie z harmonogramem, nie mamy żadnych opóźnień, nie ma żadnych prognostyk, abyśmy mieli ten projekt porzucić w jakiejkolwiek dalszej fazie. Przygotowujemy się do dalszych kroków, między innymi do fazy projektowania, więc to jest wszystko przed nami. Tak jak mówiłem, idziemy zgodnie z harmonogramem i idziemy szybkim tempem, jeśli chodzi o budowę kolei dużych prędkości.
Proszę Państwa, zanim otworzymy telefon dla słuchaczy, bo mam nadzieję, że Państwo zechcą do nas zadzwonić, może z pytaniami do naszych gości, to jeszcze proponuję, żebyśmy posłuchali krótkiej rozmowy z wójtem gminy Zaniemyśl, panią Justyną Dąbrowską, która zwraca uwagę na to, że samym samorządowcom jest ciężko wypracować jedną zwartą koncepcję przebiegu tej trasy. Posłuchajmy.
Zawsze i wszędzie dobro mieszkańców jest priorytetem dla każdego włodarza. Mieliśmy spotkania na poziomie tutaj samorządu powiatowego i jednak każdy z wójtów miał swoje zdanie i dla niego było najważniejsze dobro własnej gminy.
I te interesy się kłócą?
Niestety tak.
Jak sobie pani wyobraża zatem rozwiązanie tego problemu?
Myślę, że tutaj rozwiązanie problemu będzie chyba tak jak zwykle większościowe, czyli pewnie będzie decydował większy interes społeczny. Chyba o to będzie chodziło.
Czy to rozumieć, że obawia się pani, że gmina mniejsza, mniej liczebna, będzie miała mniej do powiedzenia?
Myślę, że niestety będzie to tak wyglądało i wiem, że tutaj ze strony innych gmin były różne naciski i bardzo dużo mieszkańców protestowało przeciw konkretnym wariantom. U nas jeszcze tego nie było.
No i tutaj dwa pytania po rozmowie z panią wójt Zaniemyśla. Czy są naciski na was? Czy przychodzą samorządowcy i mówią, pociągnijcie to tam, a nie tutaj?
Nie nazwałbym tego naciskami. Każdego zachęcamy do tego, żeby wyraził swoją opinię, swoje zdanie. Rozmawiamy z każdym z każdym urzędem gminy, z każdym urzędem miasta, przez które przebiega projekt, choćby jeden wariant. I pytamy się o odczucia, a także o wszelkie obiektywne informacje, które pomogą w zaprojektowaniu. I oczywiście samorządowcy w większości, bo nie wszyscy, korzystają z tej formy, rozmawiają, przekazują nam informacje z punktu widzenia własnej gminy. I myślę, że to jest naturalne. Mhm. Także zbieramy te informacje, natomiast to nie są naciski.
I drugie pytanie, czy faktycznie będzie tak, że gmina mniejsza pod względem i powierzchni, i liczby mieszkańców, albo lub liczby mieszkańców, będzie miała mniej do powiedzenia, mniejszy wpływ na przebieg, na wybór ostatecznego wariantu w momencie, kiedy te warianty się ze sobą kłócą?
Tak jak mówiłem, każdy głos jest dla nas ważny, natomiast rzeczywiście musimy patrzeć na całą inwestycję niejako z lotu ptaka. Ona ma 160, ten odcinek ma 160 kilometrów i przykładowo wejście do Poznania na dziś jest ściśle określone. To nam też narzuca pewne rozwiązanie.
Nie ma pola manewru.
Nie ma pola manewru. Wcześniej były rozpatrywane również propozycje wejścia do Poznania od strony gminy Mosina, też od gminy Luboń. Natomiast te warianty zostały już negatywnie ocenione pod kątem technicznym przede wszystkim.
Czyli Starołęka.
I będzie Starołęka, tak. I to jest jedyna możliwość wprowadzenia kolei dużych prędkości do Poznania. Co za tym idzie, to wpływa również na gminy sąsiednie. Więc tutaj rzeczywiście informacja, która płynie szczególnie z gmin zlokalizowanych w okolicach Poznania, jest brana pod uwagę, natomiast zawsze musi być zastosowany ten filtr, że musimy się zmieścić z wejściem przez Starołękę.
A jeszcze może wyjaśnijmy, panowie, zanim podam numer telefonu dla słuchaczy, dlaczego ta linia jest tak specyficzna? Dlaczego na przykład nie można tej szybkiej kolei puścić po istniejących trasach? Bo i takie pytania pojawiają się na tych konsultacjach.
Tak, przede wszystkim wynika to z geometrii projektowania linii kolejowej. Minimalny łuk przy kolejach dużych prędkości, przy prędkości projektowanej 350 km na godzinę, to 9 km.
Czyli zakręt, mówiąc tak troszeczkę potocznie, zakręt musi mieć 9 km. Tak
minimum.
Minimum
9 km. Często, jako że nie możemy od razu z prostej przechodzić w zakręt, jest jeszcze ta część pośrednia, więc mówimy tutaj o kilkunastu kilometrach, jeżeli chodzi o sam łuk. Mówiąc obrazowo, zupełnie inaczej, przenosząc to na drogi, tam gdzie jeździmy samochodami, zupełnie inne będą promienie skrętu na drodze lokalnej, a zupełnie inne na autostradzie. Autostrada też jest bardziej prosto poprowadzona niż drogi osiedlowe czy drogi lokalne.
Łuki są łagodniejsze.
Zdecydowanie łuki są łagodniejsze i to jest przede wszystkim i to jest główny powód, dla którego nie możemy wykorzystywać tego układu, jaki jest przy obecnych liniach kolejowych. Do tego dochodzi jeszcze różnica w napięciu. 3000 kV prądu stałego to jest napięcie w istniejącej infrastrukturze kolejowej. W kolei dużych prędkości będzie to 25 kV prądu zmiennego. Te linie muszą być oddalone od siebie o co najmniej 50 metrów.
Będzie skąd zabrać ten prąd? No bo słyszymy o różnych teraz kłopotach energetycznych. Czy dzisiaj się o tym myśli?
Znaczy, nasi koledzy elektroenergetycy są w stałym kontakcie między innymi z Polską Grupą Energetyczną i na ten temat oczywiście są prowadzone rozmowy, ponieważ jest to zagadnienie, które dotyczy każdej naszej praktycznie budowanej linii kolejowej, ponieważ one będą zasilane, tak jak właśnie tutaj kolega powiedział, 2 razy 25 kV. Dlatego jest to temat podnoszony u nas w spółce, natomiast jest to temat nie skupiony wobec naszego projektu, ale temat globalny wobec wszystkich inwestycji kolejowych.
Proszę Państwa, jeszcze 20 minut. W naszym studio dwaj goście z Centralnego Portu Komunikacyjnego, reprezentujący ten, nazwijmy to, segment kolejowy. Tak więc zapraszamy do rozmowy, do pytań, także zgłaszania pytań dotyczących tej linii kolejowej. Przypomnę, ta trasa z Poznania do Sieradza przez Kalisz-Pleszew. Numer do naszego studia 618-654-654. Można dzwonić, pytać. Eksperci postarają się od razu na te pytania odpowiedzieć. Natomiast ja jeszcze zapytam panów, dlaczego na wyborze tej trasy spośród miast powiatowych padło na Pleszew na przykład, nie na inną miejscowość? Bo ja rozumiem, że w takim razie Pleszew musi też być, tak? Czy to jest jakieś takie umowne określenie punktu?
Pleszew jest miastem dość specyficznym, jeżeli chodzi o transport kolejowy, bo stacja kolejowa zlokalizowana jest w oddalonym o kilka kilometrów od centrum Pleszewa Kowalewie. Jednocześnie budując koleje dużych prędkości, czyli budując szybkie połączenie pomiędzy Warszawą, Łodzią i Poznaniem, założyliśmy sobie, że spróbujemy włączyć miasta, które są niejako wykluczone transportowo, na przykład Kalisz, bo tutaj Kalisz w tej chwili, żeby dostać się do Poznania, Kaliszanie potrzebują sporo wysiłku, jeżeli chcą skorzystać z kolei, natomiast po wybudowaniu linii zajmie im to nieco ponad 30 minut, żeby dojechać z Kalisza do Poznania. No i Pleszew jest miastem, które również chcielibyśmy włączyć, jeden z wariantów, ale jeden zakłada wprowadzenie linii kolejowej do centrum Pleszewa, tak żeby być może przywieźć turystów, którzy będą chcieli przejechać się wyjątkową, jak na skalę europejską, koleją wąskotorową.
Okej, okay. No i dzwonią słuchacze. Zapraszamy do rozmowy. Słucham, kto na linii?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam tylko jedno pytanie. Mieszkam na Starołęce. Zapytam, bo te pociągi mają jechać szybkością do 320 km, no, o ile dobrze zrozumiałem. Mam zapytanie w związku z tym, czy przez teren Starołęki one pojadą z taką prędkością?
Proszę bardzo.
Już panu odpowiadam. Oczywiście założenie jest takie, że to jest kolej dużych prędkości i parametr projektowy to jest 350 km na godzinę. Natomiast tutaj trzeba jasno i zdecydowanie powiedzieć, że na terenie Poznania od Poznań-Krzesiny, Poznań-Starołęka, to te pociągi z taką, ze względów na zabudowania, te pociągi z taką prędkością nie pojadą. Na tym odcinku planujemy pociągi z prędkością 120 km na godzinę. Tak jak mówiłem, są to ograniczenia stricte związane z zabudowaniami.
Ale teraz proszę mi powiedzieć, na wiadukcie przez Wartę jest ciąg pieszy. 120 na godzinę to trochę będzie kolizja.
Zdajemy sobie sprawę z tego ciągu, a tak samo jak byliśmy na konsultacjach w Poznań-Starołęka, zwracano nam na to uwagi. Mamy też z Rady Miasta Poznań-Starołęka, z Rady, przepraszam, Osiedla Poznań-Starołęka otrzymać taką informację, bo tam był postulat, czy może być ta ścieżka piesza utrzymana. Powiedzieliśmy, że wrócimy z tą informacją do mieszkańców, ponieważ to musi być poddane przez nas analizie, dlatego chciałbym tutaj podkreślić, że jesteśmy z tego świadomi, a po tego tematu, co pan przytoczył.
Z świadomością, a to dosłownie tory kolejowe są około 2 metry od przejścia, więc jeżeli chcielibyście coś zrobić, to musielibyście dobudować w lewo, tam w prawo, po kilka metrów. I czy to byłoby realne, bo z tego wątpię, żeby to było realne, chociaż trudno to powiedzieć, bo wtedy ta ścieżka byłaby zlikwidowana.
To jest ten etap, na którym zbieramy informacje od Państwa i badamy realność wykonania. Jeżeli...
No, realność jest taka, że będzie 120 na godzinę i powiedzmy 5 metrów, jeżeli się uda od tego, to jest 120 na godzinę. Także nie wątpię, żeby tu coś jeszcze możecie wymyślić. Trzeba powiedzieć od razu, że ścieżki nie będzie i koniec.
Panowie, czy tak można jednoznacznie oceniać, że po prostu czegoś nie będzie, będzie? Jak to wygląda na ten moment?
Znaczy jednoznacznie nie można oceniać, bo tak jak tutaj już też kolega mówił, my po to robimy te konsultacje, aby mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag. I tutaj też warto zdecydowanie podkreślić, że jesteśmy na bardzo wstępnym etapie inwestycji, jakim jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. I właśnie studium ma dać nam odpowiedź, czy te propozycje, które mieszkańcy składają, są możliwe do przetransferowania w fazę realizacyjną.
Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, to się jeszcze upewnię. Ta Starołęka to jest wybrana na amen. To już ten wlot do Poznania nie podlega żadnej wątpliwości.
Tak, to jest pewna informacja, jest wejście przez Poznań Krzesiny, Poznań Starołęka i tutaj warto też zwrócić uwagę na kolizję z istniejącym z tym przejazdem kolejowym wzdłuż ulicy Poznań Starołęka. Jest to, wiemy, że to jest to bardzo istotny problem dla mieszkańców Poznania. My realizując naszą inwestycję jesteśmy zobligowani zlikwidować wszystkie kolizje drogowe. Tu muszą, nie mogą być przejścia, kolokwialnie mówiąc tak jak to teraz wygląda, z rogatkami i tutaj też wypracowujemy takie rozwiązania w porozumieniu z Urzędem Miasta Poznania, aby to przejście na Starołęce było bezkolizyjne. Mianowicie tory byłyby na terenie ziemi, natomiast przejście drogowe byłoby poprowadzone tunelem, ale tak jak mówiłem, rozmawiamy z Urzędem Miasta Poznania, aby nasze plany, nasze rozwiązania projektowe były kompatybilne z pomysłami Urzędu Miasta Poznania, jeśli chodzi o cały węzeł Poznań Starołęka.
Kolejny słuchacz na antenie. Witamy pana.
Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Słucham. Ja tu mam kilka pytań. Maciej z Ostrowa. Pierwsze pytanie jest takie, dlaczego uparliście się i mijacie Ostrów, który jest węzłem komunikacyjnym nie tylko w kierunku Poznania, ale również z Kępna Kluczborka, z Odolanowa Wrocławia i ja tu mówię sąsiednie miasteczka, które i wioski to są przy liniach położonych, z Krotoszyna Leszna i no i oczywiście tu odcinek Kaliski.
Czyli pan chciałby, żeby to szło przez Ostrów.
Moment, skończę pytanko. Były propozycje, kiedyś dawno, jak o tym wspominano w projektach, że będzie to przebiegało przez Kalmierzyce, czyli w połowie między Kaliszem a Ostrowem, żeby ułatwić zarówno mieszkańcom Kalisza, jak i Ostrowa, jak i osobom przyjeżdżającym do Ostrowa, do węzła, z którego na pięć kierunków odchodzą tory, przesiadkę i szybkie udanie się do Poznania. To jest pierwsze pytanie do Poznania, zarówno jak i do Warszawy. Drugie pytanie jest takie, druga uwaga jest taka. Obecnie nie jest 3000 kV, tylko jest 3000 V, czyli 3 kV. No, natomiast prądu stałego oczywiście, bo tam przedmówca błąd popełnił. Trzecie pytanie mam takie, bo chcecie to puścić przez Starołękę. Rozumiem, że to pojedzie po torach istniejących. Czyli jaka, bo tu przed chwilą pan powiedział, że wymagany jest odstęp, bo tu będzie 25 kV, tutaj 3 kV stałego. No a to pociągi obecnie jeżdżące, którędy będą wjeżdżać? Czy to pojedzie na jednym torze? Jak to będzie wyglądało?
Dobra, dziękujemy za pytania. Pozwolę, że już pana wyłączę i proszę bardzo, słuchamy odpowiedzi.
Panie Macieju, dziękuję uprzejmie za skorygowanie. Rzeczywiście przyznaję, jestem po raz pierwszy w radiu, popełniłem błąd. Przepraszam. 3 kV, czyli 3000 V. Jak najbardziej ma pan rację. Zresztą Ostrów to jest kolejowe miasto, zakłady naprawcze taboru kolejowego przez wiele, wiele lat, później fabryka wagon. Odpowiadając na pana pytanie odnośnie Ostrowa i całej aglomeracji ostrowsko-kaliskiej i tym, dlaczego wariant, który był wcześniej rozpatrywany, kolei tak zwanego Y, koncepcja została zmieniona. Już panu odpowiadam. Wcześniejsza koncepcja Y zakładała budowę typowych kolei dużych prędkości, do której nie byłoby możliwości wjazdu za pomocą pociągów regionalnych. W tej chwili planowana inwestycja zakłada również ruch regionalny. Co za tym idzie? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, i to chcę, żeby bardzo wyraźnie zabrzmiało, wsiadając na dworcu przy ulicy Dworcowej w Ostrowie Wielkopolskim, bezpośrednim pociągiem będą mogli udać się w stronę Kalisza. Tak jak do tej pory jadąc na przykład do Warszawy i na wysokości Kalisza pociąg wjedzie na linię kolei dużych prędkości i dotrze do Warszawy w czasie poniżej 2 godzin. Także mieszkańcy Ostrowa również skorzystają z tej linii kolejowej, jeżeli chodzi o dojazd do Warszawy, czy też w tamtym kierunku. Druga łącznica z kolejami dużych prędkości będzie na wysokości Pleszewa, przynajmniej tutaj jest rozpatrywana, czyli przez Biniew, przez kolejne miejscowości istniejącą linią kolejową, dojeżdżamy w okolice Pleszewa i tam włączamy się w tory kolei dużych prędkości. To jeżeli chodzi o Ostrów i o włączenie aglomeracji całej w kolej dużych prędkości.
I teraz odpowiadając jeszcze na trzecie pana pytanie, stricte związane z Poznań-Starołęka, mogę tutaj powiedzieć, że cały poznański węzeł kolejowy no, jest nie na tyle problematyczny, ale jest dla nas wyzwaniem, ponieważ już teraz jest na tyle mocno eksploatowany, że wprowadzenie po aktualnej infrastrukturze dodatkowych pociągów kolei dużych prędkości no, by spowodowało, że ten poznański węzeł kolejowy stałby się niewydolny. Dlatego my projektujemy 2 dodatkowe tory na odcinku poznańskim, nazwijmy to. I to, co ja powiedziałem tutaj, dlatego jest ograniczenie 120 km na godzinę, ponieważ zabudowa mieszkaniowa bardzo ścisła nie pozwala na wprowadzenie pociągu i wybudowanie 2 dodatkowych torów bez dużej ingerencji w nieruchomości. A to naszą intencją jest to, aby nasza linia kolejowa w taki sposób wchodziła do samego Poznania, aby ta ingerencja w zabudowę była jak najmniejsza.
Dziękujemy bardzo. Numer do studia 618-654-654. Kolejny słuchacz na antenie. Dzień dobry, witamy i słuchamy pana.
Dzień dobry. Panie rektorze, odsłuchuję się tej właśnie inwestycji kolejowej. Powiem tak, niech budują tą kolej, jestem za. Ale kwestia jest inna. Czemu nikt nie mówi, że ludzi, ci, co będą wysiedlani, zrobią z nich biedaków, ich zniszczą, bo przykładowo, jeżeli ja mam budynek mieszkalny, który jest nowo pobudowany, przez moje posesje będzie przechodziła ta kolej, ja zostanę, powiedzmy, wyeksmitowany, wypłacą mi kwotę tam, powiedzmy, 300 tysięcy złotych za mój budynek, gdzie mam kredytu 250, spłacą, dostanę 50 tysięcy i co ja mam za te 50 tysięcy kupić?
A ja tylko się upewnię, pan jest w takiej sytuacji, czy panią teoretycznie zakłada?
Nie teoretycznie, bo mam właśnie znajomą, która tak właśnie ma. I ona dostanie 50 tysięcy do rączki i wyjazd i co dalej.
Okay, czyli pan dzwoni w imieniu znajomej, tak? Tak można powiedzieć.
A teraz nie, panie rektorze, jeszcze jedna kwestia. Gospodarstwo rolne istniejące, które jest z dziada pradziada, przez które przejdzie pociąg, gdzie zostanie zlikwidowane stanowisko pracy, bo to można tak powiedzieć, stanowisko pracy, zostanie ten rolnik bez utrzymania, bez środków do życia. Kto mu za to zapłaci? On z tego żyje, on ma z tego dochód. Nikt tego dochodu nie pokryje. Ma gospodarstwo i za gospodarstwo mu wypłacą 500 tysięcy, a on za 500 tysięcy już takiego gospodarstwa nie kupi, bo musi dołożyć 4 razy tyle. Bo będą wypłacane odszkodowania. Czemu tego nikt nie mówi na antenie? Że będą wypłacane odszkodowania od wartości. Jeżeli budynek jest warty 100 tysięcy, to więcej nie dostanie. A za 100 tysięcy budynku nie pobuduje, działki nie kupię za te pieniążki. Czyli śmiem twierdzić, że jeżeli chcą budować kolej, proszę bardzo, niech budują, ale niech wypłacą ludziom kwoty adekwatne do ich zniszczonych posesji, czy mieszkań, czy gospodarstw rolnych. Bo to już jest kpina, jeżeli ktoś kupuje mieszkanie za 300 tysięcy, a później dostaje za to 100 tysięcy, no bo już nie jest mieszkanie nowe, tylko jest 2-3-letnie i już jest wartość obniżona.
No jasne. Dobrze, słuchamy odpowiedzi. Pan Michał Kmiecik.
Tak. Tutaj pan poruszył bardzo ważną kwestię i myślę, że dobrze, jeżeli to wybrzmi na antenie. Pan wspominał o odszkodowaniach za wywłaszczenie. Natomiast na początku października wchodzi w życie nowelizacja ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. Tam w artykule 29b są opisane zasady wykupu nieruchomości w ramach programu dobrowolnych nabyć. Tam również są opisane metody, którymi będzie wyceniana dana nieruchomość. Jest też informacja o bonusach, o 20% za niezabudowaną nieruchomość, a także 40% za budynki, wszystkie, które znajdują się na posesji, oraz wszystkie techniczne naniesienia. W przypadku sytuacji pana znajomej, o której pan mówił, która ma nieruchomość, mieszkanie, dom wartości 300 tysięcy i objętej kredytem 250 tysięcy. Po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że rozumiem, że jeden z wariantów przechodzi przez tę nieruchomość, więc jeszcze nie możemy całkowicie z całą pewnością stwierdzić, czy na pewno będzie miała taką sytuację, ponieważ na początku przyszłego roku dopiero poznamy wariant inwestorski. Natomiast w trzecim kwartale 2024 roku, kiedy uzyskamy decyzję środowiskową, starosta będzie miał możliwość na wniosek inwestora do rezerwacji terenu, a co za tym idzie, to pozwoli Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu uruchomić program nabyć dobrowolnych tych nieruchomości. Mamy rok 2024, zaczynamy rozmawiać o wykupie terenu, ustalamy warunki, cena zostanie ustalona, jest podpisana umowa, mieszkańcy otrzymują środki i nadal mogą mieszkać do roku 2027 w swoim mieszkaniu, posiadając już środki, tak żeby przez te 3 lata mogli urządzić się na nowo i opuścić lokal.
Dobrze, to odpowiedź na wątpliwości dotyczące wykupu i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dobry.
Słucham.
Ja mam taką tutaj propozycję, bo nie wiem, czy to zależy od ustawodawcy. Przecież jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne na przykład, to przecież jest Agencja Zasobów Rolnych Skarbu Państwa, tak się to kiedyś nazywało. Nie wiem jak teraz, a może nadal jest. Przecież taki rolnik powinien dostać ziemię, pieniądze na zabudowę, pokwitowanie, zbudował za te pieniądze nowe gospodarstwo. Jest sprawa załatwiona. A dawanie faktycznie takiemu człowiekowi jakiś tam śrubek, groszy, to jest normalnie jawna kradzież. Ja mam przykład swojego kuzyna, który ma ziemię niedaleko tutaj przy Dąbrowie i na obwodnicy to są takie grosze, co on mógł z tym zrobić? To jest po prostu okrojone po prostu gospodarstwo. Także powinna być taka cena, żeby się ludzie wręcz sami zgłaszali i odcili od razu te pieniądze, bo takie coś to jest moim zdaniem okradanie ludzi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
To dzięki temu pytaniu rzeczywiście przypomniał mi pan o tym, że poprzedniemu słuchaczowi nie udzieliłem pełnej odpowiedzi, bo pytał również o grunt rolny. Rzeczywiście w przypadkach indywidualnych, jeżeli zajdzie taka sytuacja, w której nie będzie już można korzystać z gruntu rolnego w dotychczasowy sposób, to oczywiście jedną z możliwości jest skorzystanie z zamiany tej nieruchomości. Prawo dopuszcza taką możliwość, więc tak najbardziej naturalnym sposobem rozliczenia w takim wariancie będzie zamiana gruntu z puli gruntu Skarbu Państwa. Także jest taka możliwość, natomiast my nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby mówić o konkretnych szczegółach, ale ustawodawca dopuszcza taką możliwość i jest taka możliwość.
Czas naszej piątkowej audycji biegnie szybciej niż w inne dni. Także panowie, no tytułem już pomału podsumowania, kończenia naszej rozmowy. Być może wrócimy do niej, mam taką nadzieję. Także zapytam tylko jeszcze, bo tu już pan właściwie przemycił, pan Michał, ten termin. Początek, pierwszy kwartał przyszłego roku to jest ten moment, kiedy będzie wybrany ten jeden z tych 4 wariantów.
Tak, dokładnie tak. Pierwszy kwartał 2023, wybór wariantu inwestorskiego.
A kiedy łopata w ziemię miałaby być wbita?
To, że jeszcze powiem o pośrednich etapach, czyli w kolejnym roku uzyskujemy decyzję środowiskową. Na tym etapie są prowadzone konsultacje społeczne. Decyzję środowiskową mamy w planach uzyskać w trzecim kwartale 2024 roku. Od tego momentu, kiedy jeżeli starosta zarezerwuje teren, możemy uruchamiać program dobrowolnych nabyć, możemy rozmawiać o wypłacaniu pieniędzy za przejmowane grunty. Drugi kwartał 2025, decyzja lokalizacyjna wydana przez wojewodę. Pierwsza łopata, początek 2027 roku, a oddanie linii do eksploatacji 2030.
Proszę Państwa, ja powiedziałem, że chętnie do tej rozmowy wrócę, ponieważ nie odebrałem mnóstwa telefonów. Cały czas tutaj oba nasze telefony dzwonią, ale musimy w tym momencie zakończyć. Dziękuję, przepraszam, ale dzisiaj mamy też obowiązki antenowe związane z podróżą Franka Walerycha po Wielkopolsce. Dziś jest w Biskupinie. Za spotkanie dziękuję panom Michałowi Kmiecikowi i Bartoszowi Głuszczakowi z Centralnego Portu Komunikacyjnego, z tego segmentu kolejowego. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo i polecamy się na przyszłość.
Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję, Rafał Regulski, a za chwileczkę już Franek Walerych i Biskupin. Zapraszam. Miłego weekendu.
W środku dnia.